Centrum Uwagi. W środku tygodnia. Środa samorządowa w Radiu Doksa.
9 minut po godzinie 14. Diana Bogacz-Koturak, witam serdecznie. Po wakacyjnej przerwie wracamy do debat z udziałem samorządowców. W każdą środę, jak zwykle po godzinie 14, będziemy rozmawiać o bieżących sprawach, które na co dzień martwią albo cieszą samorządowców. Generalnie czym żyją opolskie samorządy. No i dzisiaj będziemy rozmawiać na temat powiatów, a dokładnie na temat szpitali powiatowych, które mają spore problemy, ale zanim szpitale powiatowe, to oczywiście przedstawię swoich gości. Pan Józef Swaczyna, starosta strzelecki. Dzień dobry.
Witam serdecznie, radiosłuchaczy.
Pan Stanisław Belka, starosta Oleski.
Witam.
Oraz pan Radosław Roszkowski, starosta Prudnicki.
Dzień dobry państwu.
Zanim o szpitalach powiatowych, to najpierw chciałabym zapytać o szkoły, bowiem wczoraj rok szkolny się zaczął. Wiem na pewno, że w przypadku szkół na terenie powiatu oleskiego delikatny odpływ uczniów odnotowaliście w tym roku. Niestety, chciałoby
niestety
się powiedzieć.
Tak. Niestety tak, zmniejszyła się liczba uczniów o około 200 osób. To sporo. Mamy w tej chwili niecałe 2400 uczniów. Mieliśmy do niedawna.
Też finansowo będzie to odczuwalne.
Tak, oczywiście finansowo. Finansowo można powiedzieć, że straciliśmy z subwencji oświatowej ponad 1 000 000 zł. Natomiast w kosztach niestety to się przekłada tylko na około 200-300 tysięcy, czyli znowu deficyt.
Panie starosto, w Strzelcach macie największą szkołę, jeżeli chodzi o zespół szkół zawodowych. Tam odnotowaliście więcej uczniów, czy może niekoniecznie?
Lekki wzrost w stosunku do tamtego roku. Jest to centrum takie duże, zawodowe.
Co pokazuje, że szkolnictwo zawodowe cieszy się większym zainteresowaniem, można byłoby tak powiedzieć. Czy to są daleko idące wnioski?
Bo myśmy przy tym majstrowaniu oświaty, kiedy było w Polsce robiona ta pseudo-oświata, żeśmy zawodówki zachowali w nienaruszonym stanie i w związku z tym dzisiaj nasza zawodówka, ta jedna z największych w województwie polskim, ma się dobrze. Są uczniowie i dlatego cieszymy się z tego naboru, jaki jest, ale to też pokazuje, że młodzież nasza i rodzice właśnie widzą, że nie wszyscy muszą skończyć studia i tak dalej, i tak dalej. Są inne atrakcyjne zawody, które również pozwolą tym młodym ludziom po tym przeszkoleniu i o tym wyszkoleniu zawodowym godnie żyć.
A można nawet wyjść na tym lepiej.
Tak, czasem tak to bywa, że wtedy są jeszcze nisze różnego rodzaju, takie czy inne na rynku i oni to doskonale wykorzystują.
A jak to wygląda w przypadku powiatu prudnickiego, panie starosto?
No wszystko zależy od rodzaju szkoły, a raczej od jej aktywnego uczestnictwa w różnego rodzaju projektach, w pomysłach kierownictwa placówki. Mamy takie szkoły, gdzie odnotowaliśmy postęp nawet wobec tych planów, które mieliśmy przed rozpoczęciem naboru. Mamy też takie, gdzie ten nabór niestety nie został zrealizowany w takim zakresie, na jaki liczyliśmy. Z jednej strony zmusza nas to czasami do otwierania oddziałów małolicznych, co niestety jest bardzo kosztowne. Z drugiej strony bywają takie sytuacje, że musimy tworzyć oddziały, gdzie pobierana jest nauka w kilku zawodach, co również generuje dodatkowe koszty, bo taka klasa dzielona jest na przykład na 2 czy 3 grupy, które mają osobne zajęcia i de facto jej utrzymanie proporcjonalnie rośnie, koszt utrzymania. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku odnotowało zadziwiający przyrost ilości uczniów, co nas bardzo cieszy. Pokazuje, że warto było tam inwestować.
No i też pokazuje właśnie, że ta popularność tego szkolnictwa zawodowego coraz bardziej się zwiększa. Rok szkoły zawodowców chyba odniósł w takim razie pożądane efekty.
No właśnie, to jest takie symptomatyczne i tu potwierdzono u nas też podobnie sytuację się ma. Zespół szkół zawodowych w Oleśnie, to największa szkoła w naszym powiecie, licząca prawie 600 uczniów.
I świętująca jubileusz istnienia w tym roku, tak? 50-lecie
istnienia. Zrobiła najlepszy nabór. W zasadzie przyszło do pierwszych klas więcej uczniów niż odeszło z niej. Prawie 170 osób to dużo jak na taką placówkę, ale są też efekty. Faktycznie ta szkoła współpracuje z rzemiosłem, z różnego rodzaju zakładami. Jest tych podmiotów około 70. W związku z tym kształci już konkretnie pod potrzeby rynku i praktycznie daje to gwarancję przyszłej pracy, dobrej pracy.
Zatem w szkoły zawodowe warto inwestować, ale nie o szkolnictwie zawodowym, a raczej o sytuacji powiatowych szpitali, które, no, to jakby nasza rozmowa pokaże, z czym konkretnie mają problemy, ale panowie pozwolicie, że ja zacznę od cytatu. Nie wyobrażam sobie, że po 1 stycznia 2017 2017 roku trzeba będzie zamykać te szpitale samorządowe, które nie spełnią wymagań technicznych i sanitarnych wynikających z rozporządzenia ministra zdrowia, tak powiedział Rudolf Borusiewicz, dyrektor Związku Powiatów Polskich. Według prognoz może chodzić nawet o 150 szpitali, w których potrzeba znacznych nakładów na spełnienie właśnie tych ministerialnych wymogów. Żeby zaadaptować się do końca 2016 roku infrastrukturę lecznicy, niezbędne są duże środki, a samorządy tych pieniędzy nie mają. Często już zadłużone samorządy nie będą w stanie zagwarantować właśnie spełnienia tych wymogów, a do tego wsparcia nie ma też z Narodowego Funduszu Zdrowia. Ten cytat na wstępie, bo niejako on obrazuje trudną sytuację powiatowych szpitali, dlatego chciałabym panów zapytać, czy rzeczywiście jest tak źle, jakby te słowa dyrektora Związku Powiatów Polskich na to wskazywały? Panie starosto, od pana zacznę.
No, słowa tutaj dyrektora generalnego Związku Powiatów Polskich, pana Rudolfa Borusiewicza, no, w tych słowach jest wiele racji, ponieważ od samego początku, żeby to było wiadome radiosłuchaczom, nie ma pieniędzy na inwestycje w infrastrukturę szpitalną z kontraktów. Nie ma takiej możliwości. To tylko wielka determinacja samorządów jak organów założycielskich doprowadza do tego, że musimy również inwestować w szpitale. Tam, gdzie jest naprawdę oszczędna gospodarka dyrekcji szpitali, to troszeczkę tam uszczkną na te drobne inwestycje, ale patrząc dzisiaj na to, że trzeba spełnić te wszystkie warunki, to w moim przypadku to też jest prawie 15 milionów. Oczywiście, że środki pokazują się unijne. My to mamy w ramach subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, mamy wspólny taki projekt ze szpitalem w Kędzierzynie, ale wkład własny trzeba po prostu mieć. I te 30 czy 20% własnego wkładu z 15 milionów, no to wiemy sami, ile to jest, jaka to jest kwota. I dlatego, a jeszcze mówię tak, że nasze szpitale na Opolszczyźnie w miarę są w dobrej kondycji finansowej, ale nie mają na te inwestycje. Przeciwnie, w innych regionach kraju, jak widzimy, dla nich, dla niektórych kolegów starostów 10-15 milionów, to oni mówią, że to nie jest żaden drugi, to nie jest ich problem, tylko to jest problem Narodowego Funduszu Zdrowia. No niestety, my jesteśmy organami założycielskimi i nikt nam w tej materii nie pomoże, ale my to już od lat robimy. Ale w tej chwili naprawdę stoimy przed tym dylematem, skąd wziąć te pieniądze, bo również musimy mieć wiele pieniędzy na środki, które się pokazują w innych
działaniach. To nie tylko szpitale.
Tak, oczywiście.
Żeby tak usystematyzować, bo tak nieprzypadkowo ten temat poruszamy, bowiem w ubiegłym tygodniu odbył się konwent starostów, gdzie w dużej mierze też właśnie na temat tej trudnej sytuacji powiatowych szpitali rozmawiano. Ale te przepisy, o których mówimy, one mają wejść, te obostrzenia mają wejść w życie od 2017 roku. Głównie chodzi o określone standardy techniczne i sanitarne. I to też nie jest tak, że w szpitalach nic się do tej pory nie działo, bo na przykład w przypadku szpitala w Oleśnie remonty trwają od dawna.
No właśnie, to ten termin, o którym pani wspomniała tutaj, to już jest trzeci, bo przecież...
Bo był przedłużany.
Już był prolongowany wcześniej. Tak prawdę mówiąc, byliśmy przygotowani na to, że do końca 2016 roku zakończymy cały proces inwestycji i dostosowania szpitala do warunków i norm Unii Europejskiej i tego rozporządzenia wspomnianego tutaj. Robimy wszystko. Do tej pory wydaliśmy ponad 14 milionów, 15 milionów praktycznie na inwestycje, na modernizację i plus do tego około 4 milionów na wyposażenie. Te 4 miliony na wyposażenie, unowocześnienie sprzętu, to pochodzi z bieżących środków z kontraktu. Zawsze jakaś tam pula pieniędzy musi się znaleźć, żeby normalnie mogła placówka funkcjonować. W tej chwili jesteśmy na etapie rozstrzygnięcia, w zasadzie odpowiedzi na pytania do przetargu. Ogłosiliśmy duży przetarg na ponad 8 milionów na modernizację bloku operacyjnego.
To największa inwestycja w szpitalu w tym roku.
Oddziału intensywnej opieki medycznej i oddziału ginekologii. Także to będzie praktycznie zwieńczeniem, takim dostosowaniem szpitala już w tym zakresie, jaki chcemy mieć docelowo. Oczywiście zostaną jeszcze pewne końcówki oddziałów, które z konieczności nie można remontować teraz. Szpital po prostu musi funkcjonować. To jest operacja na żywym organizmie.
mówimy tutaj o inwestycjach, natomiast nie możemy zapominać też o bieżącym utrzymaniu szpitali, a nie wszędzie ten bilans wychodzi pozytywnie. Przykładem jest na przykład Brzeskie Centrum Medyczne, gdzie po przeprowadzonym zewnętrznym audycie trzeba było popracować nad wydatkami. No i co prawda starosta Brzeski, Maciej Stefański, nie mógł być dzisiaj z nami, ale mi udało się ze starostą porozmawiać właśnie na temat bieżącej sytuacji Brzeskiego Centrum Medycznego. Panie starosto, za wami konwent starostów, w dużej mierze konwent poświęcony kwestiom powiatowych szpitali. Jest taki niepokój, że może być problem z dostosowaniem szpitala tutaj w sam raz Brzeskiego Centrum Medycznego, z tymi wymogami, które nakłada ustawa. Czy jest takie zagrożenie, że możecie nie zdążyć, że może się nie udać?
Od razu powiem na wstępie, że w systemie nie ma pieniędzy i uważam, że reforma jest nieodzowna, jeżeli chodzi o reformę zdrowia. To dotyczy właśnie szpitali powiatowych. My mamy dość duży problem, aczkolwiek to nie jest tragedia. Szpital na razie się nie bilansuje, jesteśmy na dobrej drodze, jesteśmy po audycie zewnętrznym. I teraz mamy sesję dodatkową 17 września poświęcono szpitalowi i całej strategii. Po prostu pan dyrektor przekaże nam jego przemyślenia, jego strategię na najbliższy czas, terminowo, co można zrobić w szpitalu, żeby zaczął się bilansować i jestem tu umiarkowanym optymistą.
Co wykazał audyt? Wskazał, nad czym należy w sposób szczególny popracować?
Wykazał nam dość duży przyrost, jeżeli chodzi o pielęgniarki, że niektóre pielęgniarki powinno się zwolnić. Ja jestem innego zdania, uważam, że można to zrobić w sposób naturalny, czyli jest emerytura, ktoś tam odchodzi. Nie chciałbym tu takich zmian drastycznych, gdzie bije to po prostu w nasz biały personel i nie tylko biały personel. Ale też wskazał kierunki, o którym myśmy też wiedzieli, czyli albo przeniesienia szpitala, bo mamy dwa szpitale, więc będziemy wszystko robili, żeby oddziały z Nysańskiej, szpitala z Nysańskiej przerzucić tutaj do szpitala głównego. Są takie propozycje. No oczywiście też będziemy występowali do Narodowego Funduszu Zdrowia o zwiększenie naszych kontraktów, aczkolwiek wiemy doskonale, że pieniędzy nie ma i tych kontraktów, te kontrakty nie będą wyższe. No ja uważam, że bez względu na to, to powinien być szpital powiatowy i może niektóre oddziały nie przynoszą korzyści finansowych, ale one są potrzebne dla naszych mieszkańców. Dlatego no, robimy wszystko, żeby te oddziały utrzymać, bo też w audycie wskazywali, że możemy zlikwidować, bo niektóre nie przynoszą nam dochodu finansowego takiego, jakbyśmy sobie życzyli. Ale to jest jakby ostateczne. Wszystko chcemy zrobić, żeby jednak te oddziały nasze zostawić. Jeżeli chodzi o kwotę szpitala, czyli z Narodowego Funduszu, bo przecież Narodowy Fundusz jest płatnikiem i tam idą pieniądze, to nie mamy za dużego kontraktu w stosunku do wielkości naszego szpitala. Nie chcę porównywać do innych powiatów, bo pewnie jakbym porównał, a wiem, jakbym porównał do innych powiatów, to byśmy mieli jeden z najmniejszych budżetów, a mamy przecież 14 oddziałów, czyli należymy do szpitala większego. To mamy prawie 100 tysięcy mieszkańców w naszym powiecie.
Bilans tych bieżących wydatków to jedno, natomiast kwestie inwestycji, tak żeby dopasować szpital do wymogów, który narzuca ustawa, to jest coś zupełnie innego. Zatem skąd te pieniądze zdobyć?
Tak, no muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o nasz powiat, to myśmy się sami do szpitala nie obrócili, wręcz odwrotnie. Cały czas, przynajmniej przez kilka kadencji, z naszego budżetu wchodzą pieniądze do szpitala na inwestycje. Przez poprzednią kadencję poszło chyba 16 milionów złotych i teraz też przynajmniej kilka albo kilkanaście milionów pójdzie na blok operacyjny. Ubolewam nad tym, że tej transzy pieniędzy z Unii Europejskiej nie ma właśnie na szpital, na inwestycje szpitala i nie ma pieniędzy, a poszły pieniądze w innym kierunku. No ale tego to już nie obrócimy, będziemy się starali wszystko zrobić, żeby jakieś pieniądze pozyskać. Na pewno będzie tak zwany pakiet senioralny, bo o tym się mówi, czyli na hospicja, na ZOL-e. I tutaj będziemy chcieli, jeżeli chodzi o szpital, będziemy chcieli wykorzystać pieniądze i zainwestować.
Zatem rozumiem, że ta inwestycja związana z blokiem operacyjnym, kluczowa inwestycja dla szpitala, będzie sfinansowana tylko i wyłącznie z pieniędzy powiatu, których, jak rozumiem, na razie nie ma.
Niestety, być może, mam nadzieję, że pojawią się jakieś pieniądze unijne, że będziemy mogli skorzystać na wybudowanie bloku operacyjnego. Jak na dzień dzisiejszy, no to nie słychać nic w tym temacie, a powiat będzie musiał dać pieniążki ze swojego budżetu i dlatego tutaj bierzemy obligacje. Robimy wszystko, żeby ten blok operacyjny był, ponieważ no, blok operacyjny musi być przebudowany, a w naszym wydaniu po prostu nowy wybudowany.
Rozumiem, że ten ubiegłotygodniowy konwent żadnych takich stuprocentowych odpowiedzi nie przyniósł, bo tak jak przed konwentem za bardzo nie było wiadomo, skąd te pieniądze czerpać, jeżeli to nie będą pieniądze unijne, tak jak sam pan powiedział, wiadomo, że nie będą. Więc dyskusja zapewne była, ale jakie rezultaty po tym dwudniowym spotkaniu?
Powiem więcej, żadnych rezultatów. No ja przyjechałem tam, na szczęście ja znam naszą smutną rzeczywistość i wiedziałem doskonale, że tam nie będzie rewelacji. Powiedziałbym tak, nie odkryli czegoś nowego. Powiedzieli, jak jest nam, jak źle, może będzie jeszcze gorzej, no, że jesteśmy województwem, które jest najmniejszym, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Brak rezultatów.
To Maciej Stefański, starosta Brzeski. Komentarz, jeżeli chodzi o spotkanie, konwent starostów w ubiegłym tygodniu dotyczący szpitali powiatowych. Zapytam teraz starostę Prudnickiego. Panie starosto, podobne odczucia ma pan?
No po części tak, choć bardziej optymistyczny jestem, mimo...
Choć sytuacja Prudnickiego Centrum Medycznego niełatwa.
Nie jest łatwa, mamy swoje problemy. Staramy się je pokonywać. Niektóre mamy podobne jak w Brzegu, niektóre mamy wyłącznie swoje, bo takie żeśmy sobie wyhodowali na własnej piersi.
Sami sobie zgotowaliście ten los, tak?
Tak, dlatego powiem tak. Sporym problemem u nas jest niewątpliwie spłata zadłużenia, które narosło w czasach przed powstaniem spółki PCM. Jest to kwota przeszło 20 milionów złotych, które musimy spłacić w ramach obligacji, które zostały wyemitowane i odsetek. Jeszcze 7 milionów złotych z odsetkami plus odsetki do tej spłaty pozostało. Także jest to duży balast, który mocno ogranicza powiatowi możliwość inwestowania nie tylko w tematykę szpitalną, ale także wiele innych zadań nam nie ułatwia.
A dlatego kłopoty z mniejszościowym udziałowcem?
No rzeczywiście przed 5 laty dogadaliśmy się z mniejszościowym udziałowcem. Wydawało się, że wiele dobrego z tej współpracy może wyniknąć. Ja czytałem niedawno wypowiedź starosty, nie pamiętam dokładnej nazwy powiatu, ale niewielkiego powiatu 30-tysięcznego koło Łodzi. Okazuje się, że tam taki inwestor, co prawda nie mniejszościowy, a większościowy, profesor Dziki, wprowadził naprawdę ciekawe rozwiązania technologiczne, zainwestował 30 milionów złotych w szpital i rzeczywiście tam ten szpital kwitnie.
A u was cel był szczytny, ale się nie udało.
U nas cel był podobny, wyglądało na to, że naprawdę powinien być rozwój. No, rzeczywistość okazała się mocno inna, w związku z tym próbujemy się obecnie z tego porozumienia wycofać, znaleźć rozwiązania satysfakcjonujące obie strony, no i przystąpić intensywnie do dalszych prac standaryzacyjnych. Te najbardziej potrzebne inwestycje to 7,5 miliona złotych, ale całość zagadnień z tym związanych może oscylować nawet w granicach 20 milionów.
To żeby już zamknąć kwestię mniejszościowego udziałowca, te wyniki negocjacji pomiędzy wami rzeczywiście do końca tego tygodnia mają być już znane?
No, chcielibyśmy, żeby w najbliższy piątek na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy podjęte zostały decyzje finalizujące te negocjacje, choć pewnie o konkretach związanych z odkupem przez nas akcji mniejszościowego akcjonariusza Optimy będziemy zapewne rozmawiać jeszcze w kolejnych tygodniach.
A my za chwilę powrócimy do rozmowy na temat powiatowych szpitali.